Masz prawo w Polskim Radiu Białystok.
W audycji Masz prawo. Dzień dobry, mówi Państwu Dorota Niebrzydowska. Dziś rozmawiać będziemy o podatkach. Co prawda niecały miesiąc jeszcze do rozpoczęcia tegorocznej kampanii rozliczeń, ale o najważniejszych zasadach i o nowościach, a pewnie takie są, opowiemy już dzisiaj. Moim i Państwa gościem jest Wojciech Krasowski, naczelnik pierwszego Urzędu Skarbowego w Białymstoku. Dzień dobry.
Dzień dobry.
No to mamy jakieś nowości, czy możemy spokojnie z ubiegłego roku spisać, tylko zmienić troszkę? I już jesteśmy rozliczeni.
Nawet nie musimy spisywać za bardzo, bo tutaj Krajowa Administracja Skarbowa, tak jak już od kilku lat, przygotowuje wstępnie wypełnione deklaracje dla osób nieprowadzących działalność gospodarczą i te dochody, przychody, które mamy płacone za pośrednictwem płatnika, jak najbardziej możemy rozliczyć i są wstępnie, będą wstępnie przygotowane.
To jest usługa, z której chętnie korzystamy i coraz chętniej, prawda? Coraz więcej z nas rozlicza się przez internet.
Tak, około 93% podatników już rozlicza się za pośrednictwem usług elektronicznych, więc jak najbardziej jest to w chwili obecnej powszechne.
Jesteśmy w 22 stycznia. Czy są jakieś daty, terminy, o których powinni podatnicy, ale też płatnicy, bo oni też mają różne obowiązki, pamiętać?
Tak, jak najbardziej. Jesteśmy w styczniu, do końca stycznia płatnicy, czyli ci, co zatrudniają pracowników, czy też zlecają jakieś wykonanie zadań, mają obowiązek do końca miesiąca przedłożyć do organów podatkowych elektronicznie deklaracje za pracowników. No oczywiście tu należy pamiętać, żeby te deklaracje były rzetelnie przygotowane, nie tylko pod względem finansowym, ale głównie mi tu chodzi o dane podatników identyfikujących, żeby te deklaracje wchodziły automatycznie do systemu i były generowane później z nich zeznania.
Korzystając przez tyle lat z tego systemu, jeszcze zdarzają się błędy? Jeszcze płatnicy
tak,
nie umieją
Znaczy może nie tyle, co nie umieją, czy trudno mi powiedzieć z jakich powodów. Często taką informacją, którą możemy mieć, to błędnie wpisany numer identyfikacyjny PESEL, po którym tak generalnie są identyfikowani podatnicy i jeżeli ten numer jest niewłaściwie wpisany, niewłaściwej kolejności ciąg cyfr jest zapisany, wówczas ten podatnik jest trudny do zidentyfikowania i też może się wydłużyć jego okres rozliczenia.
Wisi gdzieś po prostu.
Tak, trzeba go poszukać, więc nie wchodzi do tej automatycznej obsługi, która jak gdyby wiąże się z tym, że mamy szybko zwroty.
Ale płatnik ma też obowiązek przesłania nam takiego zeznania, nam, czyli podatnikom, u których... którzy pracują właśnie, bądź też na przykład świadczą usługi.
Tak, tutaj oczywiście tylko, że do organu podatkowego płatnik ma do końca stycznia przesłać taką informację, natomiast dla podatnika, osoby pracownika musi przesłać do końca lutego.
Czyli jeszcze ma trochę czasu, ale to musi być w formie elektronicznej, czy może być
do
również...
Do organu podatkowego w formie elektronicznej, a do podatnika w zależności, jaki jest system przekazywania informacji w danym zakładzie.
Zadam pytanie, które zadaję chyba co roku. Czy są tacy, którzy podatków płacić nie muszą?
Oczywiście osoby do kwoty 30 tysięcy, które zyskują dochody do 30 tysięcy złotych, oni podatku nie płacą.
Młodzi pracownicy te do 30 tysięcy zarabiający też nie, ale nawet jeśli są młodzi i poniżej 18 roku, to obowiązki podatkowe mają, jeżeli zarabiają,
mają,
prawda?
Mają, jeżeli jak nie swoje obowiązki, to mogą ciążyć na rodzicach w zależności od tego, jakiego rodzaju dochody uzyskują.
Ponieważ lubimy rozliczać się przez internet i korzystamy z tej usługi Twój e-PIT i tam możemy się zalogować za pośrednictwem profilu zaufanego, myślę, że większość chyba korzysta z bankowości elektronicznej, prawda?
To w zależności kto, jaki dostęp, aplikacja mObywatel, e-dowód osobisty, bankowość internetowa, profil zaufania i do samej usługi Twój e-PIT jeszcze jest możliwość zalogowania się przez dane te identyfikujące, czyli przychód z roku poprzedniego, przychód z bieżącego roku i ewentualnie kwota nadpłaty czy zwrotu z ubiegłego roku, czyli bez takich formalnego jak gdyby zidentyfikowania podatnika poprzez te dane osobiste możemy się zidentyfikować tylko w usłudze Twój PIT.
I jeszcze tutaj bym chciała dodać, że jeżeli, chyba że się mylę, że jeżeli będziemy rozliczali się wspólnie z małżonkiem, to jego dodać możemy chyba też tylko poprzez te dane z PIT-ów spisane.
Tak, bo my jako osoba, która się rozliczamy, każdy podatnik indywidualnie się co do zasady rozlicza. Oczywiście małżonkowie, jeżeli mają wspólność majątkową, mogą się wspólnie rozliczyć i wówczas do tego zeznania wypełniamy dane swoje i dołączamy swojego współmałżonka i ten małżonek zostanie, musimy przedłożyć pewne dane identyfikacyjne dotyczące tego małżonka.
I to są właśnie te dane z PIT-u, czyli
dane
warto...
Z PIT-u, tam jest również wymagane imię, nazwisko rodowe.
Czyli warto te dane z PIT-u poprzedniego roku sobie spisać, a mówię dlaczego sobie spisać, dlatego że też usługa Twój e-PIT będzie miała krótką przerwę, prawda? Za chwilę.
Znaczy może nie tyle, co przerwę, tylko jeszcze oczywiście jesteśmy w tym momencie, kiedy na pierwszy rzut oka wydawałoby się, że się nic nie dzieje, natomiast my w organach podatka, my tutaj właśnie płatnicy składają informacje, następuje migracja danych do systemu deklaracji i żeby ta usługa wypełniania wstępnie wypełnionych zeznań podatkowych została przedłużona 15 lutego, od 4 do 14 lutego będzie właśnie miało miejsce migrację danych i w tym czasie no niestety podatnicy nie będą mogli podejrzeć swoich starych deklaracji, więc jeżeli chcą się w ten sposób sprawdzić, co odliczali, na jaką organizację przekazywali 1,5%, to powinni jeszcze przed 4 lutego zajrzeć, upewnić się, ściągnąć te swoje stare deklaracje, bo w tym okresie od 4 do 14 lutego nie będzie takiej możliwości.
A czy w ogóle będą jakieś nowości w tej usłudze Twój PIT? Zawsze coś dokładaliśmy. Nie. To pozwalaliśmy komuś się rozliczyć dodatkowemu, bo czekaliśmy na działalność gospodarczą. Czekamy dalej?
Jeszcze tak. Jeszcze nie mamy. Tam, gdzie mamy, bo usługa działa na zasadzie automatu, która poprzez informacje, które są w systemie. Jeżeli siłą rzeczy nie mamy jeszcze w systemie pełnych danych z prowadzonej działalności, bo to wyłącznie zna podatnik, dlatego też jeszcze usługa co do takiej nie została wprowadzona.
Czy są tacy, którzy już się rozliczyli? Mogą być, prawda?
Rozliczyć się, jeszcze się nie mogli rozliczyć, bo terminy zaczynają bieg dopiero od 15 lutego. Natomiast próby składania deklaracji papierowych już są. Tylko należy zwrócić uwagę, że to są jeszcze stare deklaracje. Warianty z poprzednich lat, które mogą być nieaktualne, więc zalecałbym jeszcze wstrzymać.
Przemięźliwość. Tak. Te formularze nieznacznie, ale zawsze trochę się zmieniają, prawda?
Tak, zmieniają się, więc istotne jest, żeby mieć zawsze aktualny formularz, jeżeli chcemy złożyć taką deklarację papierową.
Miała na myśli tych, których rozliczyli już pracodawcy, bo tacy też się zdarzają, prawda?
Znaczy to oczywiście pracodawcy, jeżeli nie korzystamy z żadnych ulg i odliczeń, to możemy złożyć deklarację do pracodawcy i wówczas to nasz zakład pracy za nas to rozliczy.
A ja jeszcze wrócę do takiej deklaracji PIT-2. Mieliśmy pewnego rodzaju zawirowania. Składaliśmy te PIT-2, nie składaliśmy. Poszukiwania trwały. Czy to już jest za nami?
Znaczy PIT-2 jest to formularz, w którym dokonujemy pewnych wyborów i składamy poprzez ten formularz oświadczeń dla swojego płatnika co do prawa skorzystania z jakichś ulg. Bo mamy sporo ulg, które musimy... Płatnik nie wie, że możemy mieć prawo do takiej ulgi. Oświadczamy tutaj ulga dla pracujących seniorów czy dla rodzin 4+. Poprzez ten formularz PIT-2 składamy taką dyspozycję, żeby nam nie potrącał zaliczek.
A o tym, jakie ulgi, za moment.
Masz prawo w Polskim Radiu Białystok.
A Ale jeszcze zanim jakie ulgi, to nową gminę mamy tak. od 1 stycznia. Tak, już zdążyliśmy się dowiedzieć, że mamy ją, ale co to oznacza dla podatników, dla płatników i dla kogoś w ogóle coś to oznacza, że od 1 stycznia już to się zadziało?
Tak, bo jak wspominałem, usługa jest automatyczna i poprzez, skoro mamy od 1 stycznia nową gminę, mieszkańcy tej gminy właśnie powinni zwrócić uwagę, czy mają prawidłowo wypełnione nazwę gminy, w której w swoich danych adresowych, bo jeżeli wpiszą Supraśl, to tej gminy nie, w chwili obecnej nie jest związana z tą ulicą, czy z tą miejscowością, w której mieszkają, więc usługa Twój e-PIT może tego automatycznie nie wygenerować.
Ale jeżeli chodzi o płatników, bo oni już pewnie odprowadzają pewnego rodzaju podatki, bądź też zaliczki na podatek, i czy oni też mają obowiązek zmiany tego i czy to się dzieje automatycznie, czy na wniosek podatnika? Jak to się dzieje?
Znaczy powinno to być robione płatnik automatycznie, bo tutaj mamy pewne zmiany organizacyjne, które zaszły od 1 stycznia i gmina powstała formalnie, taki mamy zarys administracyjny i płatnicy powinni te informacje już prawidłowo adresować do jakiego urzędu. Urząd się generalnie nie zmienia, bo to jest tak. drugi urząd skarbowy w Białymstoku. Natomiast tutaj przy tej automatyzacji mogą być problemy z przetworzeniem tych dokumentów.
Ale my jako pracownicy nie idziemy do pracodawcy zmieniać PIT 2 bądź też innej deklaracji, nie, to tylko pracodawca powinien pamiętać.
To, na to zwrócić uwagę. My ze swojej strony jako pracownicy moglibyśmy tylko przypomnieć, że mieszkamy akurat na tym terenie, który zmienił swoje jak gdyby przynależność administracyjną.
Oczywiście, jeżeli świadczymy jakieś usługi i potem otrzymujemy te PIT-y, to czy też wypełniamy umowy, to też warto zwrócić na to uwagę, prawda? Bądź też w ogóle generalnie pamiętać, że gmina też jest taką jednostką, która występuje w formularzach.
Tak, i w chwili obecnej może trzeba, jeżeli nie da się wyszukać z rozwijanej zakładki.
A, może się nie da się jeszcze.
Bo na dzień dzisiejszy tego jeszcze nie ma, ale prawdopodobnie do 15 lutego mogą te zmiany jeszcze zostać wprowadzone. Jeżeli się nie da z rozwinięcia, powinniśmy wpisać z palca, że tak powiem, i wtedy powinno to być prawidłowo.
Wszystko powinno być ok. To jeszcze zapytam o rozliczenie przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych, bo zapytałam już przez pracodawcę, do 10 stycznia miał czas. Zakład Ubezpieczeń Społecznych również swoich podopiecznych rozlicza.
Rozliczy tutaj 10 stycznia, to była ta data, do kiedy my mieliśmy prawo złożyć oświadczenie, żeby Zakład Pracy nas rozliczył. Że chcemy, żeby
Zakład Pracy za nas rozliczył. Wypełnił.
To nie
tak.
jest moment, kiedy następuje rozliczenie. Natomiast oczywiście, tak jak w poprzednich latach, Zakład Ubezpieczeń Społecznych będzie rozliczał nas w zależności, jak mamy pobrane, generalnie powinno być na zero zaliczki obliczone. Możemy się spotkać z PIT-em 40A lub 11, w zależności, czy tam wystąpi złotówka, czy 2 złote nadpłaty, czy będzie podatek w takiej samej wysokości odpłaconej, jak należy. Możemy się spotkać z różnymi deklaracjami, ale to Zakład Ubezpieczeń Społecznych nas prześle nam najprawdopodobniej w okolicach marca. Takie rozliczenia przeważnie, czy pod koniec lutego przychodzą te rozliczenia.
Jeżeli te wszystkie niedociągnięcia tam się wtedy...
Są tam, mamy do rozliczenia, ale oczywiście to wszystko będzie uwzględniane w usłudze Twój e-PIT, to będzie widoczne.
No i ważne jest to, że ci, którzy nie płacą podatku, nie mogą zadysponować tym 1,5%, którym dysponują ci, którzy podatek płacą.
No jak sama nazwa wskazuje, 1,5% podatku. Musi wystąpić podatek, żebyśmy mogli zdecydować, komu przekażemy.
Komu ten podatek przekażemy, a mówię o tym dlatego, że bardzo istotne jest to i tu te kampanie już zaczęliśmy informowania naszych słuchaczy, że 1,5% mają w dyspozycji swojej i to ich rolą jest zadysponować tymi pieniędzmi. Problem problematyczne jest tylko to, że zawsze można wesprzeć jedną organizację. Nie można tego 1,5% podzielić.
Na chwilę obecną nie można, tylko jedną organizację.
I jeżeli chociaż raz wsparliśmy i mamy to zapisane gdzieś w naszej historii twojego epitu, bo tam się rozliczaliśmy, no to też to już automatycznie zostanie przekazane.
Tak, to jest bardzo istotna informacja z uwagi na to, że my, jeżeli nie zmieniamy swojej dyspozycji w poprzednich latach, mamy swoją ulubioną organizację, wspieramy ją cyklicznie, to nie musimy nic składać, tym również to zostanie automatyczne, zaciągnięta ta informacja i te 1,5% zostanie przekazane na rzecz tej organizacji, którą mieliśmy w ubiegłym latach lub w ubiegłym roku. Natomiast jeżeli chcemy zmienić, musimy taką dyspozycję zawrzeć.
Jeżeli jesteśmy zdecydowani, że chcemy poprzeć tę organizację, nie robimy nic. Jeżeli nie jesteśmy zdecydowani, to jeszcze tylko tutaj warto powiedzieć, że to musi być organizacja, która jest organizacją pożytku publicznego.
Oczywiście.
I to chyba z rozwinięcia,
tak? Jest tak. I są to organizacje, które są wymienione, są w rozporządzeniu, żeby, bo jeżeli wskażemy inną i nie jest na liście, to nie będą przekazane środki.
Ale tam jest, można chyba wybrać, prawda?
Tak, oczywiście można wybrać.
Poszukiwaniu KRS-u i będzie wiadomo.
Jak najbardziej.
Więc wspieramy takie, które są organizacjami pożytku publicznego. Powiedzmy jeszcze o progach podatkowych. Od jakiegoś czasu mamy dwa.
Tak. Ale, znaczy jeden w zasadzie.
W zasadzie jeden. Jeden mniejszy, drugi większy. Do 120 tysięcy podatek to 12%.
12% powyżej 120 tysięcy dochodu jest 32% od nadwyżki ponad 120 tysięcy.
Ale możemy w takim razie jakoś uniknąć tego, żeby tych 32% nie płacić?
Możemy
30% w sensie skorzystać
z współmałżonkiem się rozliczyć jako osoba samotnie wychowująca dzieci. Jeżeli w takiej sytuacji jesteśmy, również wpływa na wysokość dochodu ulgi, odliczane od dochodu, które ewentualnie możemy...
Za wiele tych ulg już nie mamy. To musimy...
Jeszcze
troszkę jest. Dobrze, to w takim razie może przypomnijmy Państwu, o czym możemy pamiętać, warto pamiętać, rozliczając się z podatku dochodowego. Przede wszystkim warto pamiętać, że mamy współmałżonka, bo być może okaże się, że jego dochody są nieco mniejsze, bądź też jego dochody są bardzo wysokie, a nasze nieco mniejsze. I wówczas to zsumowanie pozwoli nam uniknąć tego progu, bo to się dzieli na dwa, prawda?
Tak, bo mechanizm wyliczenia podatku i dochodu od współmałżonka podobnie jest jako u osób samotnie wychowujących dzieci, że łączymy dochody, sumujemy, dzielimy przez dwa i tą różnicę jak gdyby dopiero opodatkowujemy i wynik tego będzie mnożymy razy dwa i przez taki mechanizm mamy podwójną kwotę wolną od podatku.
A kiedy jesteśmy małżonkami, którzy mogą, bo małżonkami możemy być, ale nie wcale Urząd Skarbowy może nas za małżonków nie uznawać.
Prawo do wspólnego opodatkowania mają małżonkowie, którzy mają przede wszystkim wspólność majątkową. W chwili obecnej mamy małżonkowie, którzy zawarli wcześniej związki małżeńskie w wcześniejszych latach, to ten związek trwa od początku do końca danego roku podatkowego. Natomiast dla nowych małżeństw to ten podstawą jest, żeby do końca roku podatkowego, do 31 grudnia 2024 ten związek był, jeżeli jest zawarty w ciągu, w trakcie roku i możemy się wspólnie rozliczyć.
A jeżeli zawarliśmy go na przykład 15 grudnia, to też jest okej?
Tak, i jeżeli trwa do końca roku, to jak najbardziej mamy wspólność majątkową.
Dobrze, a jeżeli nasz współmałżonek odszedł w trakcie roku podatkowego, to dalej jest...
Mamy również możliwość w takiej sytuacji rozliczyć jako ze współmałżonkiem. Może ta sytuacja być zarówno w roku podatkowym, jak również jeżeli zmarł do 15 lutego, to również też możemy się wspólnie z nim rozliczyć jeszcze w tym bieżącym roku, za poprzedni rok.
A jeżeli nasz współmałżonek prowadzi działalność gospodarczą, to jest dalej naszym współmałżonkiem w rozumieniu wspólnego rozliczenia, czy już niekoniecznie?
Znaczy współmałżonkiem zawsze jest, natomiast czy z preferencji wspólnego opodatkowania możemy skorzystać, to jest uzależnione od tego, w jakiej formie prowadzi działalność, znaczy w jakiej formie
rozlicza
działalność gospodarczą. Jeżeli rozlicza się na zasadach ogólnych, to możemy się wspólnie rozliczyć.
I wtedy tak samo dzielimy i łączymy
tak,
i tak dalej.
Tak, oczywiście, tutaj wspólnie.
To jeszcze powiedzmy osoby samotnie wychowujące dzieci, to również te osoby, które w trakcie roku na przykład zostały tymi samotnie wychowującymi, czyli też mogły zostać na przykład, nie wiem, 25 grudnia, 5 nie, bo to święto, 27 grudnia osobą samotnie wychowującą.
Tak, oczywiście. Status osoby samotnie wychowującej wystarczy mieć przynajmniej jeden dzień w roku i już uprawnia nas do tego wspólnego opodatkowania jako osoba samotnie wychowująca dzieci.
I wtedy na zasadach preferencyjnych jest to dla nas wszystkich bardzo istotne. Ulga na dzieci, nie zdążymy jej bardzo dokładnie omówić, ale powiemy tylko o tych zmianach, które nastąpiły w tej odliczaniu tej ulgi.
Najnowszą zmianą, którą możemy, bo oczywiście ulga prorodzinna w związku z wychowywaniem dzieci przysługuje zarówno jednemu, jak i obojgu małżonkowi. To ich decyzja, która odlicza. Mogą w wspólnym zeznaniu też odliczyć tą ulgę. Nie możemy rozliczyć więcej niż na jednego dziecka. Jedno dziecko.
W jednym zeznaniu.
Tak, tutaj jak prawo do tej ulgi mają rodzice i oni dysponują tym, kto rozlicza, jeżeli i chcą skorzystać z tego. Przy jednym dziecku mamy ograniczenie, jeżeli rodzice mają jedno dziecko, to jeżeli ich dochody łączne nie przekraczają 56 tysięcy razy 2, 112 tysięcy, więc to wtedy wspólnym zeznaniu, jeżeli nie przekraczają 56 tysięcy w indywidualnym zeznaniu, to może również skorzystać. Jeżeli przekraczają, nie mają takiego prawa, dopiero gdy mają dwójkę dzieci.
A jeżeli mają dziecko niepełnosprawne?
To limitu dochodowego w tym wypadku nie ma. To jest stosunkowo nowa zmiana, która właśnie...
To właśnie o to i chciałam, żebyśmy powiedzieli.
To właśnie jest, jeżeli mamy jedno dziecko tylko i jest niepełnosprawne, ma orzeczenie o niepełnosprawności, nie ma progu dochodowego do skorzystania z tej preferencji.
Ja jeszcze chciałam na chwilę wrócić do tych samotnie wychowujących dzieci. Czy rodzicem samotnie wychowującym jest osoba, która po prostu sama mieszka, sama wychowuje dziecko i to jest taka definicja, czy no nie wiem, nie jest z ojcem dziecka i wychowuje je z kimś
tutaj
innym.
Tutaj jak pani zauważyła, jest to samotne wychowywanie dzieci. Jeżeli drugi rodzic nie uczestniczy w tym wychowaniu dziecku, wtedy mówimy o tym samotnym wychowywaniu. Jeżeli mamy do czynienia z rozpadkiem związku i oddzielnie rodzice mieszkają, ale wspólnie opiekują się dzieckiem, to nie są ani jedno, ani drugie nie jest osobą samotnie wychowującą dziecko.
A to Urząd Skarbowy ma utrudnione zadanie tutaj, żeby sprawdzić ewentualnie. O innych ulgach na pewno będziemy rozmawiali. Ja bym chciała jeszcze tylko zapytać, czy są tacy, którzy nie rozliczają się z Urzędem Skarbowym, a mimo wszystko są rozliczeni? Wie pan doskonale, do czego zmierzam. Czyli do tego, że te zeznania, które 15 lutego się pojawią, mogą być zaakceptowane przez Urząd Skarbowy samodzielnie. Jeżeli w nich nic nie zmienimy, nie dotkniemy i pewnie takie są.
Są i jest dosyć duży odsetek tych deklaracji, że podatnicy nie zaglądają do swoich rozliczeń przygotowanych przez urząd. Jeżeli mamy do czynienia, jesteśmy pracownikiem, który nas zakład pracy przekaże PIT 11, na podstawie tych PITów 11 zostaną wstępnie przygotowane zeznania i jeżeli do 30 kwietnia nie zajrzymy tam, bądź nie zaakceptujemy tej wstępnie przygotowanego zeznania, to zostanie automatycznie nie zaakceptowane i to będzie traktowane jako nasze rozliczenie.
I są takie osoby?
Oczywiście.
Można zajrzeć i nie zaakceptować, a potem zapomnieć zaakceptować,
Tutaj nie mamy możliwości skorzystania z preferencji. Jeżeli nie zaakceptujemy, nie wprowadzimy jakichś preferencji, które są w stosunku do których organ podatkowy nie wie, bo mamy takie.
No tak, bo jeżeli mamy współmałżonka, żeśmy nie zrobili
jeżeli
wspólnego.
Takiego wyboru, nie połączymy deklaracji indywidualnych, to nie możemy z tej preferencji skorzystać.
No i jeszcze ważne jest to, że tutaj nie będzie biedy, bo Urząd Skarbowy, jeżeli mamy zapłacić coś urzędowi, bo urząd nas poinformuje o tym.
Tak, w tej sytuacji, gdy zostaną automatycznie zatwierdzone te deklaracje wstępnie przygotowane przez KAS, mamy później jeszcze dostaniemy z Urzędu Skarbowego informacje o wysokości dopłaty, którą musimy uregulować i wówczas jeszcze mamy 7 dni od tej daty, możemy to uregulować i wtedy nasze rozliczenie jest traktowane jako bezkonieczne. płacenia dodatkowych odsetek.
A teraz jeśli rozliczamy się przez tę usługę PIT i wszystkie nasze dane są już w tej właśnie usłudze, to czy my musimy trzymać te dokumenty podatkowe, czyli te zeznania przez 5 lat, tak jak to do tej
prawo
pory?
Prawo do ulgi, tak, oczywiście. Tutaj to, że to jest tylko pomoc przy rozliczeniu, ułatwia jak gdyby rozliczenie. Natomiast wszelkie dokumenty potwierdzenia prawa do odliczenia jak najbardziej musimy przytrzymywać przez okres 5 lat rozliczeniowych, tak naprawdę kalendarzowych to jest 6.
To jest 6 lat. Dobrze. Myślę, że o podatkach będziemy rozmawiali na pewno jeszcze nie raz, do końca kwietnia mamy obowiązek, prawda? Tego nie powiedzieliśmy jeszcze.
Tak, od 15 lutego do 30 kwietnia jest akcja rozliczeniowa i w tym czasie powinniśmy się rozliczyć i zapłacić ewentualnie podatek.
Czy możemy się rozliczyć, zapłacić do 30
możemy,
kwietnia.
Możemy, aby do 30 kwietnia zapłacić.
A jeżeli rozliczymy się wcześniej, a mamy coś do odzyskania z Urzędu Skarbowego, no to po prostu wcześniej to dostaniemy.
Tak, mamy 45 dni, jeżeli elektronicznie, to jest taka preferencja, zachęta do rozliczenia elektronicznego, wtedy mamy 45 dni, to jest ten maksymalny termin na zwrot nadpłaty z organu podatkowego.
Dziękuję serdecznie. Podatkowa kampania rozpoczęta w Polskim Radiu Białystok. Myślę, że na wszelkie pytania dotyczące ulg kolejnych, bo jest ich jeszcze trochę, o których nie powiedzieliśmy, mimo że nie za wiele, będziemy mogli porozmawiać o nich w kolejnych miesiącach. A dziś gościem audycji Masz Prawo i moim, i państwa, był pan Wojciech Krasowski, naczelnik pierwszego Urzędu Skarbowego w Białymstoku. Serdecznie dziękuję.
Dziękuję również.
Masz prawo w Polskim Radiu Białystok.